W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej. Po tym wszystkim, o czym do tej pory rozmawiałyśmy i o czym też myślałam, zastanawiając się nad tym, jak wygląda pomoc, jaka pomoc jest potrzebna Ukrainie w obliczu toczącej się wojny, zastanawia mnie to, czy w przypadku Ukrainy, mając też w głowie chociażby inne misje, które prowadzicie jako Polska Akcja Humanitarna, inne sytuacje dotyczące kryzysów wojennych, czy w przypadku Ukrainy już możemy mówić o kryzysie humanitarnym?
Tak, zdecydowanie. Zresztą nie ma takiego bardzo ostrego rozróżnienia. Kryzys humanitarny następuje w momencie, w którym jakieś wydarzenia albo seria wydarzeń, może to być działanie ludzkie, jak konflikty zbrojne, katastrofa przemysłowa, katastrofa naturalna, prowadzą do nagłego pogorszenia się sytuacji życiowej wielu osób na danym terytorium. To może być na przykład jakaś społeczność, jakaś część kraju, albo cały kraj, albo cały region. Do tego stopnia, że zagrażają te warunki życia właśnie zdrowiu i życiu tych ludzi. I to dotyczy takich kwestii jak zapewnienie dostępu do żywności, do wody, do opieki medycznej, do bezpiecznego schronienia, czyli takich podstawowych kwestii, do higieny. I zdecydowanie ma to miejsce w Ukrainie. Zresztą taki kryzys humanitarny miał miejsce w Ukrainie już od 2014 roku we wschodniej Ukrainie, ale teraz objął też całą Ukrainę, oczywiście z wyjątkami. Możemy powiedzieć też, że szkody, jakie zostały uczynione, nawet dla infrastruktury są wielkie. To znaczy zostało uszkodzonych ponad 210 szkół, też ponad 30 szpitali, ponad 1500 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych albo nawet zburzonych. I takich wyliczeń jest o wiele więcej. Czyli jeżeli zostały uszkodzone na przykład lub zniszczone szkoły, szpitale, kliniki, no to mamy już ogromne uderzenie w osoby potrzebujące opieki medycznej, ale też na przykład wsparcia psychologicznego. Jeżeli zostały uszkodzone, a tak się wydarzyło już, linie elektryczne, linie przesyłające gaz, wodę, wodociągi, no to już uderza to w zapewnienie bezpiecznego schronienia, bo chodzi o ciepło na przykład, a jest nadal zima, przypominam, a również na przykład nie ma gazu, którym ktoś ogrzewa, nie ma wody, aby umyć ręce, aby się wykąpać. Być może w wielu miejscowościach będą potrzebne beczkowozy przewożące wodę pitną. Czyli już mówimy o faktycznie wydarzeniach, które dotykają cały ten przekrój potrzeb humanitarnych, takich najbardziej podstawowych. Zostały przerwane mosty, zostały przerwane, zniszczone drogi, będzie być może problem z dostarczeniem żywności. Ale to wszystko mówimy w momencie, kiedy skończy się konflikt, skończy się ta wojna, a ona się wcale nie kończy. Czyli to jeszcze będą potrzeby, które będą się tylko pogłębiały i będzie coraz więcej poszkodowanych osób i nie tylko poszkodowanych, jeżeli chodzi o stan fizyczny, ale psychiczny. Bo często spotykam się z taką opinią, że tak, ale zatroszczmy się o zdrowie psychiczne później, bo najważniejsze, żeby ktoś miał coś jeść. Oczywiście trzeba coś zjeść, ale ta trauma, ona nie poczeka. Ona się pojawi nawet w godzinę po tym, jak ktoś będzie bezpieczny, a może się pojawić w 2 lata później. Są dzieci, które bawią się normalnie w tym momencie, ale za rok, dwa będą odczuwały skutki stresu pourazowego. Tutaj historia z granicy, z Dorohuska. Przeszła kobieta z 3 dzieci i cały czas wpatrywała się w niebo. Ja ją spytałam, o co chodzi. Powiedziała, że tutaj niebo jest bezpieczne, niebo jest puste, jest czyste. I to już pokazało mi, że ona już w jakiś sposób ten stres półrazowy przeżywa. Tak samo spotkałam młodą dziewczynę, również w Dorohusku, której nie dało się wyciągnąć w żaden sposób informacji, co jej dolega. Pracowaliśmy nad nią godzinę, dopiero później udało się dowiedzieć, że ma bardzo silny ból brzucha, ale nie chciała nam tego powiedzieć, bo byśmy może ją usadzili tam i ona by przegapiła możliwość oddalenia się jak najbardziej od tej granicy autobusem. Więc to są takie szkody, które będą się ciągnęły też przez lata i zdecydowanie można mówić, odpowiadając na pytanie o kryzysie humanitarnym i to najszybciej przyrastającym też kryzysie uchodźczym od czasów II wojny światowej w Europie. To na pewno.
No właśnie. Powiedziała też pani, że tutaj możemy mówić o kwestii pomocy, wychodzenia z kryzysu humanitarnego w sytuacji, kiedy kończy się wojna. Tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ta sytuacja się rozwinie. Naprawdę, scenariusze są wszelakie. Oczywiście nie myślimy o tych najgorszych, ale na przykład załóżmy, konflikt kończy się teraz, albo może kończy się za kolejne dwa tygodnie. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile na przykład może trwać proces łatania tych dziur?
Nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. W Iraku konflikt zbrojny zakończył się wiele lat temu, a my nadal jesteśmy w Iraku i pomagamy osobom wewnętrznie przemieszczonym, które wciąż nie są w stanie wrócić do domu, bo tam skąd przyszli. Nie ma już niczego, to znaczy nie ma szkół, nie ma miejsc pracy, nie ma dostępu do wody, nie ma szpitali, a na przykład 20%, 20 kilka procent pól uprawnych jest w jakiś sposób zanieczyszczone tymi wybuchowymi pozostałościami wojennymi, jak to nazywamy. Więc taki proces może zająć całe lata. I jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że ta wojna potrwa na przykład już te dwa tygodnie, no to samo zanieczyszczenie terenu Ukrainy, terytorium Ukrainy przez te wybuchowe pozostałości po konflikcie będzie ogromne. Też nie wiemy, mamy doniesienia o tym, że niektóre miejsca są zaminowywane. Czyli musimy się liczyć z tym, że ten konflikt będzie jeszcze, ta wojna będzie jeszcze rezonowała w kolejnych latach. Odbudowa też zajmie dłuższą chwilę, to znaczy w kraju nie będzie na przykład producentów, zostaną zniszczone magazyny, więc sama odbudowa będzie wymagała też zaangażowania innych krajów w to, żeby być może przywozić jakieś surowce albo przywozić maszyny. No tutaj trudno aż określić, ile to może zająć, szczerze mówiąc, ale my oczywiście już się szykujemy na tę możliwość. Czekamy na pokój, czekamy chociaż na zawieszenie broni, żeby móc szerzej docierać z pomocą. I też wracając do tego pytania wcześniejszego o to, jak te środki będą wydawane ze zbiórek, to chciałabym właśnie podkreślić, że nie wszystkie pieniądze z tych zbiórek zostaną wydane na pomoc natychmiastową. Bardzo duża część zostanie wydana właśnie w Ukrainie na pomoc. Albo pomoc osobom przemieszczonym, albo też pomoc uchodźcom, którzy będą repatriantom, którzy będą wracać. Więc te środki są wręcz niezbędne do przywrócenia stanu rzeczy, albo chociaż poprawy stanu rzeczy.
To teraz na koniec jeszcze ostatnie pytanie. Co chciałaby Pani jeszcze przekazać naszym słuchaczom, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie i wojnę w Ukrainie? Co powinniśmy wiedzieć, a o czym jeszcze nie zdążyłyśmy powiedzieć?
Przede wszystkim myślę, że za mało to wybrzmiewa i za słabo to wybrzmiewa, jak ogromną siłą jest społeczeństwo obywatelskie i lokalne organizacje, sami mieszkańcy, aktywiści, grupy aktywistów. Zwłaszcza widziałam to w Dorohusku. Widziałam to też na innych przejściach, jak w Zosinie, gdzie ludzie praktycznie od pierwszego momentu sami się organizowali. Z radością witali też inne organizacje, które się włączały. Staraliśmy się i zawsze staramy się współpracować. Ale za mało się mówi o tym. Mówi się o tym, jak świetnie, że Polacy się włączyli w pomoc, ale za mało się mówi o tym, jak ważną częścią tej pomocy są właśnie takie lokalne grupy, stowarzyszenia, instytucje, bo to właśnie ci lokalni aktorzy będą najważniejsi w kolejnych tygodniach i miesiącach. I to na nich spadnie ogromny ciężar. Na niedofinansowane NGOsy, stowarzyszenia, na organizacje, które będą musiały sobie poradzić z dużą liczbą uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Poradzić w tym sensie, że po prostu pomóc im jakoś przetrwać tę tymczasowość, zintegrować lokalnie. Wiem, że Lublin na przykład jest już praktycznie pewnie na skraju wypełnienia. Zresztą sami szukaliśmy tam mieszkania dla jednego z pracowników PAH i wiemy, jak trudno jest odnaleźć mieszkanie, co pokazuje nam też, jak trudna jest sytuacja w ogóle. Jak dużo osób przyjechało do Lublina, co jest naturalne, bo każdy chce być jak najbliżej kraju, żeby móc tam jak najszybciej wrócić. Ale jeszcze raz chciałabym podkreślić, jak bardzo my jako Polska Akcja Humanitarna i w ogóle jestem pewna, że mówię za Caritas i za inne większe organizacje pomocowe, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc i wsparcie, i doświadczenie, którymi się dzielą też z nami lokalne organizacje i aktywiści.
Dziękuję bardzo. Ja jestem wdzięczna za to przybliżenie, jak wygląda pomoc ze strony jednej z największych organizacji pomocowych, jeśli chodzi o Polskę, ale też i myślę, że większą skalę, czyli Polska Akcja Humanitarna. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem była Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.
Dziękuję.
Na koniec jeszcze ode mnie kilka przemyśleń dotyczących tego, jak pomagać. Najpierw kwestia tego, jak pomagać tu i teraz. Oczywiście kwestia przygotowywania darów, kwestia pomocy wolontariackiej, kwestia opieki nad osobami, które tej pomocy potrzebują. Tych osób, które przekraczają właśnie granice, które być może przekroczyły ją kilka godzin, kilka dni temu i potrzebują tej pierwszej pomocy, zaopiekowania się na dworcu PKP, na dworcu PKS, w ośrodku recepcyjnym czy w innych ośrodkach noclegowych. To, co mogą Państwo zrobić, to oczywiście zgłoszenie się do organizacji pomocowych, zapytanie, jaka pomoc konkretnie jest potrzebna, bo to jest pierwszy wyznacznik pomocy. Pytajmy, jaka dokładnie pomoc jest potrzebna, ponieważ niestety dochodzi także do takich sytuacji, kiedy angażujemy bardzo dużo siły, angażujemy pieniądze, a później na miejscu okazuje się, że ten wysiłek, który włożyliśmy w pomoc, można było trochę inaczej spożytkować, więc ważna jest tutaj bardzo mocno komunikacja. Jeżeli chcieliby Państwo pomagać na miejscu, na punktach granicznych, przy granicy z Ukrainą, w ośrodkach recepcyjnych czy przy przejściach granicznych, to ta pomoc oczywiście jest potrzebna, co warto sobie uświadomić. Ona jest potrzebna od poniedziałku do niedzieli, 24 godziny na dobę, ponieważ podróż osób, które przemieszczają się przez granicę, nie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych, ale jest to też podróż w nocy. Przejście, samo przejście przez granicę potrafi zająć wiele godzin w sytuacji, kiedy na przykład za pomocą jakiejś organizacji pozarządowej albo innej inicjatywy, dzięki której zgłosiliśmy się, ponieważ mamy dostępny samochód i zaoferowaliśmy to, że możemy odebrać konkretną osobę z przejścia granicznego i zawieźć ją pod konkretny adres, warto mieć w głowie to, że jeżeli dostaniemy informację, że ta osoba już się zbliża do granicy, już jest w trakcie weryfikacji dokumentów, to niestety może nam przyjść poczekać na tę osobę jeszcze kolejne 2-3 godziny, więc warto mieć to na uwadze, że jeżeli chcemy poświęcić czas właśnie na granicy, to będzie to minimum kilka godzin, ale kilka godzin, które są bezcenne z perspektywy tych osób, które oczekują na naszą pomoc tutaj. Jeżeli ktoś z Państwa nie dysponuje czasem, nie dysponuje samochodem, albo w tym momencie nie wie, jak się zaangażować, to myślę, że to, co powiem teraz, też będzie ważne, też być może będzie wskazówką po rozmowach, po obserwacjach tego, jak funkcjonują poszczególne punkty pomocy, poszczególne ośrodki i to, co wybrzmiało także w rozmowie z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej. Jeśli w tym momencie, jeśli czują Państwo potrzebę, chęć pomocy, jeśli czują się Państwo bezradni wobec tego, że nie są w stanie Państwo teraz, w przeciągu ostatnich 2 tygodni, czy w perspektywie kolejnego tygodnia, kolejnych 2 tygodni, pomóc, to może to trochę zabrzmi infantylnie, ale proszę się nie martwić, bo ta pomoc będzie potrzebna jeszcze w następnych tygodniach i w następnych miesiącach. Więc powtarzając za wolontariuszami, za organizatorami pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zachęcam do tego, żeby do tematu pomocy wrócić za kilka, kilkanaście tygodni i wtedy orientować się, czy ta pomoc jest w dalszym ciągu potrzebna. Ona będzie potrzebna, ale ona może będzie potrzebna w innej formie. Może będzie dotyczyła kwestii, z których w tym momencie nie zdajemy sobie sprawy, bo tak jak chyba niestety wszyscy sobie to uświadamiamy. Nie wiadomo, ile wojna w Ukrainie potrwa czasu i ile jeszcze pochłonie żyć, ile pochłonie budynków, ile osób skrzywdzi i ile osób jeszcze zmusi do ucieczki poza granicę Ukrainy, ucieczki także do Polski. I tak naprawdę wszyscy byśmy życzyli tym osobom, żeby jak najszybciej mogły wrócić do swoich domów, do swoich miast rodzinnych, ale musimy się nastawiać na to, że ten pobyt w Polsce, pobyt w województwie lubelskim, pobyt w Lublinie będzie trwał przez kolejne tygodnie, przez kolejne miesiące. I ta pomoc, nasze wsparcie, nasze zainteresowanie będzie w tym czasie także potrzebne. I wtedy myślę, że wszelkie organizacje pomocowe także będą kierować i także będą informować o tym, jakie są konkretne potrzeby. I być może właśnie wtedy to, czym Państwo dysponują i co mogliby Państwo zaoferować, właśnie w tej dłuższej perspektywie czasu będzie bardziej potrzebne. Także proszę zbierać siły i proszę być dobrej myśli, bo to chyba jest nam wszystkim najbardziej w obecnych czasach potrzebne. Dziękuję bardzo za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior. To była audycja Cisza w Eterze. Dzisiaj audycję realizował dla Państwa Krzysztof Mysiak. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a tymczasem życzę Państwu dobrej nocy.